Pewnego dnia doktor wpadł do niego w porze niezwykłej, bo o godzinie 10 rano cisnął kapelusz na stół i zawołał. A co? Nie miałem racji, że to jest półgłówek? Cóż się stało? Zapytał pan Ignacy z góry, wiedząc, o kim mowa. Stało się, że już przed tygodniem ten wariat wyjechał z Moskwy i zgadnij pan dokąd? Do Paryża? Ale gdzie zaś? Wyjechał do Odessy. Stamtąd ma zamiar udać się do Indii, z Indii do Chin i Japonii, a później przez Ocean Spokojny do Ameryki. Rozumiem podróż, nawet naokoło świata, sam bym mu ją radził. Ale ażeby nie napisać słówka, zostawiając bądź jak bądź ludzi życzliwych i ze 2×100 000 rubli w Warszawie, na to, dali Bóg, trzeba mieć w wysokim stopniu rozwiniętą psychozę. Skądże te wiadomości? Spytał Rzecki. Z najlepszego źródła, bo od Szlangbauma, któremu zbyt wiele zależy na tym, ażeby dowiedzieć się o projektach Wokulskiego. Ma mu przecież w początkach października zapłacić 120 000 rubli. No a gdyby kochany Stasio w łeb sobie palnął, czy utonął, czy umarł na żółtą febrę, rozumiesz pan? Wówczas moglibyśmy albo całemu kapitałowi ukręcić szyję, albo przynajmniej obracać nim z pół roku bez procentu. Pan już chyba poznałeś Szlangbauma. On przecie mnie chciał okpić. Doktor biegał po pokoju i gestykulował rękoma w taki sposób, jak gdyby sam był dotknięty początkami psychozy. Nagle zatrzymał się przed panem Ignacym, popatrzył mu w oczy i schwycił za rękę.
Co, puls przeszło 100? Miałeś pan dziś gorączkę?
Jeszcze nie.
Jak to nie? Przecież widzę.
Mniejsza, odparł Rzecki. Gdyby jednakże Stach zrobił coś podobnego, ten nasz dawny Stach, pomimo romantyzmu, może by nie zrobił, ale ten pan Wokulski, zakochany w jaśnie wielmożnej pannie Łęckiej, może zrobić wszystko. No i jak pan widzisz, robi, na co go stać. Od tej wizyty doktora pan Ignacy sam zaczął zeznawać, że jest z nim niedobrze. To byłoby zabawne, myślał. Gdybym ja tak w tych czasach dał nura, trafiało się to lepszym ode mnie. Napoleon I, Napoleon III, mały Lulu, Stach. No, cóż Stach, przecież jedzie teraz do Indii.
Zadumał się, wstał z łóżka, ubrał się jak należy i poszedł do sklepu ku wielkiemu zgorszeniu Szlangbauma, który wiedział, że panu Ignacemu zabroniono podnosić się. Za to przez następny dzień było mu gorzej. Odleżał więc dobę i znowu na parę godzin zaszedł do sklepu.
Cóż on sobie myśli, że sklep to trupiarnia? Rzekł jeden ze starozakonnych subiektów do pana Zięby, który z właściwą sobie szczerością znalazł, że ten koncept jest doskonały.
W połowie września odwiedził pana Rzeckiego Ochocki, który na kilka dni przyjechał tu z Zasławka. Na jego widok pan Ignacy odzyskał dobry humor.
Cóż, pana tu sprowadza? Zawołał gorąco, ściskając kochanego przez wszystkich wynalazcę.
Ale Ochocki był pochmurny.
Cóż by innego, jeżeli nie kłopoty? Odparł. Wiesz pan, że umarł Łęcki?
Ojciec tej.
Tej? Zdziwił się pan Ignacy.
Tej. I nawet bodaj, czy nie przez nią.
W imię ojca i syna, przeżegnał się Rzecki. Iluż ludzi ma zamiar zgubić ta kobieta? Bo o ile wiem, a zapewne i dla pana nie jest to tajemnicą, że jeżeli Stach wpadł w nieszczęście, to tylko przez nią.
Ochocki pokiwał głową.
Może mi pan powiedzieć, co się stało z Łęckim? Ciekawie zapytał pan Ignacy.
Żaden to sekret, odparł Ochocki. W początkach lata oświadczył się o pannę Izabelę marszałek.
Ten? Mógłby być moim ojcem, wtrącił Rzecki.
Może też dlatego panna przyjęła go, a przynajmniej nie odrzuciła. Więc stary zebrał manatki po dwóch swoich żonach i przyjechał na wieś do hrabiny, do ciotki panny Izabeli, u której mieszkała wraz z ojcem.
Oszalał.
Trafiało się to i mędrszym od niego, ciągnął Ochocki. Tymczasem, pomimo że marszałek zaczął uważać się za konkurenta, panna Izabela co parę dni, a później nawet i co dzień jeździła sobie w towarzystwie pewnego inżyniera do ruin starego zamku w Zasławiu. Mówiła, że jej to rozpędza nudy.
I marszałek nic?
Marszałek naturalnie milczał, ale kobiety perswadowały pannie, że tak robić nie wypada. Ona zaś ma w tych razach jedną odpowiedź.
Marszałek powinien być kontent, jeżeli wyjdę za niego, a wyjdę nie po to, aby wyrzekać się moich przyjemności.
I pewnie marszałek przydybał ich na czym w owych ruinach,
— wtrącił Rzecki.
— Li, nie, nawet tam nie zaglądał. A gdyby i zajrzał, przekonałby się, że panna Izabela brała z sobą naiwnego inżynierka po to, ażeby w jego asystencji tęsknić za Wokulskim.
— Za Wokulskim?
— Przynajmniej tak domyślano się — mówił Ochocki. Tym razem ja sam zwróciłem jej uwagę, że w towarzystwie jednego wielbiciela nie wypada tęsknić za drugim. Ale ona odpowiedziała mi swoim zwyczajem, niech będzie kontent, że pozwalam mu patrzeć na siebie.
To osioł ten inżynier.
Nie bardzo, gdyż pomimo całej naiwności spostrzegł się i pewnego dnia, nawet przez wszystkie dnie następne, nie pojechał z panną tęsknić między gruzami. Jednocześnie zaś marszałek, zazdrosny o inżyniera, zaprzestał konkurów i wyniósł się na Litwę w sposób tak demonstracyjny, że panna Izabela i hrabina dostały spazmów, a poczciwy Łęcki, nawet nie kiwnąwszy palcem, umarł na apopleksję. Skończywszy opowiadać, Ochocki objął się rękoma za głowę i śmiał się. I pomyśleć tu dodał, że tego rodzaju kobieta tylu ludziom głowy zawróciła. Ależ to potwór! Zawołał Rzecki. Nie, nawet nie głupia i nie zła w gruncie rzeczy, tylko taka jak tysiące innych z jej sfery.
Tysiące?
Niestety, westchnął Ochocki. Wyobraź pan sobie klasę ludzi majętnych lub zamożnych, którzy dobrze jedzą, a niewiele robią. Człowiek musi w jakiś sposób zużywać siły, więc jeżeli nie pracuje, musi wpaść w rozpustę, a przynajmniej drażnić nerwy. I do rozpusty zaś, i do drażnienia nerwów potrzebne są kobiety piękne, eleganckie, dowcipne, świetnie wychowane, a raczej wytrosowane w tym właśnie kierunku. Toż to ich jedyna kariera.
I panna Izabela zaciągnęła się w ich szeregi?
To jest, właściwie zaciągnęli ją. Przykro mi to mówić, ale panu mówię, ażebyś wiedział, o jaką to kobietę potknął się Wokulski.
Rozmowa urwała się. Zaczął ją Ochocki pytając –
kiedyż on wraca?
Wokulski? Odparł pan Ignacy. Przecież wyjechał do Indii, Chin, Ameryki.
Ochocki rzucił się na krześle. To niepodobna, zawołał, chociaż dodał po namyśle.
Czy ma pan jakie wskazówki, że tam nie pojechał?
Zapytał Rzecki zniżonym głosem.
Żadnych. Tylko dziwię się nagłej decyzji. Kiedym tu był ostatnim razem, obiecał mi załatwić pewien interes, ale... I niezawodnie załatwiłby go ten dawny Wokulski. Ten nowy zaś zapomniał nie tylko o pańskich interesach, przede wszystkim o własnych.
Że on wyjedzie, mówił Ochocki jakby do siebie, tego można było spodziewać się, ale nie podoba mi się ta nagłość. Pisał do pana.
Ani litery i do nikogo, odparł stary subjekt.
Ochocki kręcił głową.
Musiało się tak stać, mruknął.
Dlaczego musiało się tak stać? Wybuchnął Rzecki. Cóż to on, bankrut? Czy może nie miał zajęcia? Taki sklep, spółka to fraszka? A nie mógł ożenić się z kobietą piękną, zacną?
Znalazłoby się więcej takich kobiet, wtrącił Ochocki.
Wszystko to było dobre, mówił ożywiając się, ale nie dla człowieka z jego usposobieniem.
Jak pan to rozumiesz?
Pochwycił Rzecki, któremu rozmowa o Wokulskim sprawiała taką przyjemność jak o kochance.
Jak pan to rozumiesz? Poznałeś pan bliżej tego człowieka?
Pytał natarczywie, a oczy mu błyszczały.
Poznać go łatwo. Był to jednym słowem człowiek szerokiej duszy.
Oto właśnie, odezwał się Rzecki, wybijając takt palcem i wpatrując się w Ochockiego jak w obraz.
Co pan jednak rozumiesz przez tę szerokość?
Pięknie powiedziane. Wytłumacz to pan,
a jasno.
Ochocki uśmiechnął się.
Widzi pan,
rzekł, ludzie małej duszy dbają tylko o swoje interesa. Nie sięgają myślą poza dzień dzisiejszy i mają wstręt do rzeczy nieznanych, byle im było spokojniej sutto. Taki zaś facet jak on troszczy się interesami tysięcy, patrzy nieraz o kilkadziesiąt lat naprzód, a każda rzecz nieznana i nierozstrzygnięta pociąga go w sposób nieprzeparty. To nawet nie jest żadna zasługa, tylko mus. Jak żelazo bez namysłu rusza się za magnesem albo pszczoła, lepi swoje komórki, tak ten gatunek ludzi rzuca się do wielkich idei i niezwykłych prac.
Rzecki ścisnął go za obie ręce i drżał ze wzruszenia.
Szuman, rzekł. Mądry doktor Szuman mówi, że Stach jest wariat, polski romantyk.
Głupi Szuman ze swoim żydowskim klasycyzmem, odparł Ochocki. On nawet nie domyśla się, że cywilizacji nie stworzyli ani filistrowie, ani geszefciarze, lecz właśnie tacy wariaci. Gdyby rozum polegał na myśleniu o dochodach, ludzie do dzisiejszego dnia byliby małpami. Święte słowa, piękne słowa, powtarzał subjekt. Wytłumaczże pan jednak, jakim sposobem człowiek podobny Wokulskiemu mógł tak oto zaawanturować się.
Proszę pana, ja się dziwię, że to tak późno nastąpiło. Odparł Ochocki, wzruszając ramionami.
Przecież znam jego życie i wiem, że ten człowiek prawie dusił się tutaj od dzieciństwa. Miał aspiracje naukowe, lecz nie było ich czym zaspokoić. Miał szerokie instynkta społeczne, ale czego dotknął się w tym kierunku, wszystko padało. Nawet ta marna spółczyna, którą założył, zwaliła mu na łeb tylko pretensje i nienawiści.
Masz pan rację, powtarzał Rzecki. A teraz ta panna Izabela.
Tak, ona mogła go uspokoić. Mając szczęście osobiste, łatwiej pogodziłby się z otoczeniem i zużyłby energię w tych kierunkach, jakie są u nas możliwe. Ale nie ten go trafił.
I co dalej?
Czy ja wiem, szepnął Ochocki. Dziś jest on podobny do wyrwanego drzewa. Jeżeli znajdzie grunt właściwy, a w Europie może go znaleźć. I jeżeli ma jeszcze energię, to wlezie w jakąś robotę i bodaj czy nie zacznie naprawdę żyć. Ale jeżeli wyczerpał się, co także w jego wieku jest możliwe, Rzecki podniósł palec do ust.
Cicho, cicho, przerwał. Stach ma energię. O, ma, on jeszcze wypłynie.
Odszedł od okna i oparwszy się o futrynę, zaczął szlochać.
Taki jestem chory, mówił. Taki rozdrażniony, bo ja mam podobno wadę serca, ale to przejdzie.
Tylko dlaczego on tak ucieka? Kryje się, nie pisze.
Ach, jak ja rozumiem, zawołał Ochocki, ten wstręt człowieka rozbitego do rzeczy, które mu przypominają przeszłość. Jak ja to znam, choćby z małego doświadczenia. Wyobraź pan sobie, że kiedy zdawałem w gimnazjum egzamin dojrzałości, musiałem w 5 tygodni przejść kursa łaciny i greki z 7 klas, bom się tego nigdy nie chciał uczyć. No i jakoś wykręciłem się na egzaminie, ale tak przedtem pracowałem, żem się przepracował. Od tej pory nie tylko nie mogłem patrzeć na książki łacińskie albo greckie, ale nawet myśleć o nich. Nie mogłem patrzeć na gmach szkolny, unikałem kolegów, którzy pracowali razem ze mną, ale nawet musiałem opuścić owe mieszkanie, gdzie uczyłem się dzień i noc. Trwało to parę miesięcy i naprawdę nie pierwej uspokoiłem się, ażem... A wiesz pan, com zrobił? Rzuciłem do pieca wszystkie podręczniki greckie i łacińskie i spaliłem bestie. Paskudziło się to z godzinę, ale kiedy ostatecznie kazałem popioły wysypać na śmietnik, ozdrowiałem. Chociaż i dziś jeszcze dostaję bicia serca na widok greckich liter albo łacińskich wyjątków. Panis, piscis, crinis, jakie to obrzydliwe. Nie dziw, że się pan, kończył Ochocki, że Wokulski umyka stąd aż do Chin. Długie udręczenie może doprowadzić człowieka do wścieklizny, chociaż i to przechodzi.
A 46 lat, panie? Zapytał Rzecki.
A silny organizm, a tęgi mózg. No, ale zagadałem się. Bywaj mi pan zdrów.
Co, może wyjeżdżasz pan?
Aż do Petersburga, odparł Ochocki. Muszę pilnować testamentu nieboszczki Zasławskiej, który chce obalić wdzięczna rodzina. Posiedzę tam bodaj czy nie do końca października.
Jak tylko będę miał wiadomość od Stacha, zaraz panu doniosę. Tylko przyślij mi pan adres.
I ja panu dam znać, tylko zachwycę języka. Chociaż wątpię. Do widzenia.
Rychłego powrotu.